12 minut po 21. Za kilka chwil dosłownie przejdziemy już do części stricte magazynowej. W niej będzie sporo koszykówki, siatkówka, piłka ręczna oraz pięciobój nowoczesny. Równo kwadrans po godzinie 21. Rozpoczynamy zapowiadaną część stricte magazynową. Rozpoczynam od basketu. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów w pierwszym w tym 2022 roku meczu Energa Basket Ligi Kobiet po efektownym pojedynku zwyciężyły u siebie Polonię Warszawa. Przypomnijmy, aż 112 do 82. Naprawdę bardzo, bardzo okazały wynik. Gorzowianki prezentowały bardzo wysoką, bo 67% skuteczność rzutów z gry, co bardzo cieszyło po spotkaniu ich trenera Dariusza Maciejewskiego.
Cały mecz, bardzo wysoka skuteczność, no ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że zrobiliśmy rekord punktowy w rzutach za 3 punkty, bo trafiliśmy na 50% aż 11 rzutów przy 20 oddanych, także to trzeba chwalić, że no coraz odważniej i to nie tylko na układ obrony strefowej, ale każdy swego, szukamy sobie pozycji. No wiadomo, że dzisiaj założenie było wykorzystać przewagę fizyczną i stąd te punkty wysokich i Stephanie Jones i Courtney Hart, gdzie właściwie tego, ale no i skrzydła się dzisiaj dołożyły, no a też no, rewelacyjna ilość asyst, 35 to też jest nasz rekord i to też świadczy o tym, że te asysty najczęściej są wykorzystywane, ale też trzeba przyznać, że przyspieszyliśmy grę. Nawet jak gramy w układzie trzech wysokich, to wygląda dużo szybciej. Nasze Stephanie Jones, no po prostu to jest tak naprawdę taki trochę oszukany center, bo jest niesamowicie dynamiczna i niesamowicie biegająca, szczególnie przy Kasi. I no kilka takich akcji było po prostu wręcz no przepięknych i rzadko zdarzających się w żeńskiej koszykówce, bo dynamika tego wszystkiego i skuteczność, część akcji było 2+1, po prostu były podania na centymetry, na milimetry i jeszcze wykończenie na pełnej szybkości, no to też świadczy o tym, że łapiemy swój rytm i to jest koszykówka, którą lubimy grać i taką koszykówkę będziemy chcieli proferować, która się będzie podobała naprawdę bardzo dużej ilości kibiców, którzy po prostu no, znowuż przyszli odwiedzić nas na hali i gorąco nas dopingowali.
No i ostatnia sprawa, jak wyglądają na dzisiaj perspektywy powrotu Steli Johnson?
No Steli powolutku zaczyna z nami trenować jeszcze bez przeciwnika, co tydzień ma konsultacje lekarskie i takie badania, które wprowadzają ją w układ koszykówki. No na razie jeszcze nie ma absolutnie zgody od lekarza i czekamy z niecierpliwością na to, żeby ona ją gdzieś dostała, żebyśmy powolutku mogli ją wprowadzać również w układzie gier. A na dzień dzisiejszy no musimy się cieszyć z tego, że jeszcze niedawno jej na hali nie było, tylko spędzała większość czasu w gabinetach lekarskich i gabinetach rehabilitacji. No w tej chwili już coraz częściej widzimy ją na hali. Na początku w ogóle bez piłki do koszykówki. Teraz już jest jakiś symptom, bo już ma tą piłkę, a ostatnie dwa treningi trenowała z nami w układzie rozgrzewki. No utyka na tą nogę jeszcze. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok i musimy być w tej chwili optymistami. Nie zamierzamy robić jakichkolwiek ruchów przeciwnie do wielu zespołów, które w tej chwili no, bardzo mocno i gorąco działa na rynku transferowym.
Dominika Owczarzak, rozgrywająca gorzowskiej drużyny. Ładnie, pięknie, efektownie to taką koszykówkę się chyba z przyjemnością i ogląda i z boiska i z boku, prawda?
Tak, cieszę się. Myślę, że dałyśmy dzisiaj dużo radości kibicom, wszystkim osobom, które przyszły na mecz. Myślę, że ten mecz mógł się naprawdę podobać, bo prawie 200 punktów zdobytych przez oba zespoły. No nieczęsto to się zdarza. Także tak, to prawda. Ten mecz był przyjemny dla oka, był szybki, był intensywny, był skuteczny, także bardzo się cieszę, że odniosłyśmy zwycięstwo w takim stylu.
Patrząc na te ostatnie mecze, no bo i za Arką i we Wrocławiu, mam wrażenie, że zaczynacie wreszcie wykorzystywać potencjał tej drużyny na 100%.
Tak, ja myślę, że to jest kwestia lepszego zgrania, tego, że gdzieś tam czas działał na naszą korzyść. Myślę, że my się coraz lepiej rozumiemy i to widać na boisku. Lepiej się po prostu czujemy, wiemy jak się znaleźć, wiemy kto, gdzie będzie się poruszał, w jakiej strefie i myślę, że to przynosi efekty.
No przynosi efekty w ogóle od początku sezonu, ale zwłaszcza w tych ostatnich meczach, praktycznie w każdym bardzo wysoka skuteczność rzutowa, a to się bierze po prostu z dobrych pozycji.
To prawda, no ja myślę, że na początku jednak ta gra no, daleko odbiegała od stylu, jaki chciałybyśmy prezentować. słuchać, ale mówię, ten czas działa na naszą korzyść, większa ilość treningu, większa ilość wspólnych meczy i to zgranie jest lepsze i dzięki temu możemy mieć lepsze pozycje, a jak się ma lepsze pozycje, to zazwyczaj po prostu jest się bardziej skutecznym.
No i w nowym roku może odpukać wreszcie już koniec tych perypetii zdrowotnych, bo tu kiedyś nawet tak spojrzałem, że to więcej do zawodniczek kontuzjowanych niż do rotacji.
Bardzo bym sobie tego życzyła i sobie i całemu zespołowi, także nic, tylko pracować dalej, wzmacniać się i patrzeć w przyszłość i dbać o siebie po prostu.
Bobby, przypominasz sobie mecz, w którym miałaś 100% w rzutach za trzy przy tylu oddanych? Oj, myślę, że mogło to być, jak byłam bardzo młoda, ale może i wtedy nie miałam 100%, więc cieszę się bardzo. A miałem wrażenie, że przyszło ci tak łatwo jak, nie wiem, zakupy z rana? Ha, kiedy masz ponad 20 punktów przewagi, to jesteś bardziej zrelaksowanym, nie ma presji, rzuty po prostu wpadają. Wynik dzisiaj jak w NBA, prawda? Wiem, choć nie jesteśmy usatysfakcjonowane, że straciłyśmy 82 punkty, musimy być lepsze w defensywie, ale ogólnie cieszę się ze zwycięstwa. A fenomenalna skuteczność rzutowa to też ogromny plus. Tak, dawno nie byłyśmy tak skuteczne u siebie. Cieszę się, że to przełamałyśmy i mam nadzieję na kontynuację w całym sezonie. Playoffy tuż za rogiem, musimy być gotowe.
We say in Polish, maszyna ruszyła, the machine started.
Tak, tak, tak. Dziękuję.
Jak słyszeliśmy, Borislava Hristová także mówi nie tylko po angielsku, ale także po polsku. Spoglądamy jeszcze na tabelę Energa Basket Ligi Kobiet. Polska Strefa Inwestycji Enea Gorzów na miejscu trzecim, z tym, że gorzowianki mają 13 rozegranych spotkań, nie w nich zdobyły 21 punktów, a lider BC Polkowice ma meczów 12, w nich zgromadził 22 punkty. Na drugim miejscu Ślęza, Wrocław w 13 meczach 22 punkty. Za chwil kilka będziemy kontynuować wątek basketu. 24 minuty po godzinie 21, jak zapowiadałem, tak zrobimy. Będziemy kontynuować wątek basketu, a teraz będzie basket w wydaniu męskim. Po dobrym widowisku Enea Zastal WC Zielona Góra przegrał wczoraj w hali CRS z Anwilem Włocławek 79-83. Spotkanie stało na wysokim poziomie. Było ciekawe, było interesujące do samego końca. Przypomnijmy, że nasz zespół musiał sobie radzić bez dwóch podstawowych graczy, bez Devou Josepha i Jarosława Zyskowskiego, których zabrakło z powodu choroby. Natomiast dzisiaj zrobiono test całej zielonogórskiej drużynie, no i okazało się, że kilku zawodników jest po prostu zakażonych COVID-19. Przez to już wiadomo, że odwołano środowy mecz PLK w Słupsku, natomiast pod znakiem zapytania stoi także zaplanowany na najbliższą sobotę mecz Zastalu w lidze VTB z Kalewem Tallinn. A tak wracając do tego wczorajszego pojedynku z Anwilem, trener Zastalu Oliver Widin stwierdził, że jego drużyna przegrała, bo podstawowi gracze byli nieskuteczni, a z kolei goście lepiej wykorzystywali zbiórki ofensywne. Tymczasem co na ten temat sądzi kapitan zielonogórskiej drużyny? Z Davidem Bramblim rozmawiał wczoraj Jacek Białogłowy.
No myślę, że przede wszystkim nie mieliśmy dzisiaj dobrej skuteczności za dwa. Ja sam chyba 0,5 na dwa, tak naprawdę 5 layupów zostawiłem. Apkę miał chyba, nie wiem, też zostawił tam na pewno 3-4 layupy. No Maja dzisiaj też nie mógł trafić. No, nie siedziało nam, były to rzuty, które trzeba trafić, to jeżeli chodzi o ofensywę. W defensywie myślę, że staliśmy solidnie. Chcieliśmy łącznie dać rzut dzisiaj trafiał. No i tyle w sumie. Nie? Myślę, że też zdaliśmy im za dużo ofensywnych zbiórek, mieli ich aż 11. Normalnie to my jesteśmy właśnie drużyną, która mocno walczy na deskach, szczególnie w ofensywnej, na ofensywnej, więc no mówię, może też trochę zabrakło trochę energii, bardzo wąska rotacja. Nie można też być też tak agresywnym, bo jak się ma tylko 7 zawodników, to trzeba uważać na faule, to jest następna rzecz. No ale mówię, no nie ma wymówki, no mieliśmy szansę wygrać ten mecz, ja jeszcze tam miałem rzut tak naprawdę na -1, który tam nie trafiłem za 3, tak czasami jest, no.
trójki Szewca z kolei, też zabójcze, bardzo ważne dla tego meczu?
No, trafił tam 2-3 trójki przez ręce, no to jest koszykówka. No, niektóre rzuty przez ręce jak wpadnie, no to co chcesz robić? Nic. No to jest dobra obrona, no to też trzeba wiedzieć. Tam gdzieś tam niektórzy zawodnicy w dzisiejszych czasach już mają tak dobre rzuty, że nawet jak super go przekryjesz i nie wiem, będziesz miał dwie ręce w górę i taki tak z fadeaway ci rzuci z 8 metrów, no to tak czasami jest. No, nic nie zrobisz. To była dobra obrona. Tam oczywiście tam można by powiedzieć, tam mógłbym teraz to rozłożyć, że tam dwa rzuty miał otwarte i tak dalej, ale myślę, że w defensywie nie było dzisiaj aż takiej tragedii, żeśmy się trzymali przez cały mecz, oprócz tam ostatnich 2 minut w trzeciej kwarcie, gdzie tam mieli 10-0 ran. Tak to żeśmy stali stabilnie, żeśmy się znowu na ostatnie minuty mieliśmy szansę przejąć ten mecz, żeśmy dzisiaj nasze rzuty nie trafili, no i tyle.
Słuchaj, kogo byś wybrał najlepszym zawodnikiem Anwilu w tym meczu, bo ten Łączka najwięcej punktów w końcu zdobył, Dimec jak wychodził pod kosz, to tam ta strefa podkoszowa jednak przyblokowana była, a trener, to powiem jako ciekawostkę, też wskazał Johna Matthewsa jako najważniejszego zawodnika rywali, co ciekawe. Ty jakbyś miał wybierać?
No, ciężko mi teraz tak powiedzieć. Na pewno Łączka zagrał bardzo dobry mecz. Myślę, że te 17 punktów Szewca na pewno też im dało dużo. Na pewno to byli dwaj zawodnicy, którzy tak, no nie wiem, no Łączka dzisiaj nasz plan obronny trochę zepsuł, szczerze powiedziawszy, bo trafiał po prostu. I Szewcu no, trafiał swoje trójki, no jak trafia przez ręce, no to nic nie zrobisz z tym. Więc myślę, że oni dwaj naprawdę im dali... Dali dużo, choć muszę powiedzieć, że nie widziałem statystyk jeszcze, ale ktokolwiek tam na deskach ofensywnych mieli bardzo dużo punktów z drugiej szansy, to im też daje. No, grali stabilnie, my też graliśmy, myślę, że graliśmy dobrze. No dzisiaj te czasami tak jest, że te ważne rzuty się nie wpadały, żeśmy spod kosza nie trafiali, to i to właśnie potem się przegrywa 4 czy tam 5 punktami.
Co z tym zastałem na początku roku, powiedz, bo ostatnio 2 mecze niezłe, Legia, Śląsk. Dzisiaj też nie najgorsze spotkanie, ale porażka. Jak oceniasz Was po tych kilku miesiącach? Ciągle bez zmian w składzie, w zasadzie poza odejściem Brandena. W jakim Wy miejscu jesteście w tej lidze? Bo ten bilans w lidze 9-7 to tak średnio wygląda, ale bardziej pytam o grę, o to, czy widzisz, że ta drużyna idzie do góry?
No myślę, że idziemy do przodu cały czas. Wygląda ta gra coraz bardziej wygląda tak, jak my byśmy chcieli, żeby wyglądała. Oczywiście jeszcze jest dużo błędów. Pracujemy nad tym cały czas. Dla nas, tak jak mówię, cały czas, nie wiem, w tym miesiącu chyba mamy z 12 meczów, co naprawdę tak, żeby siedzieć na hali i coś tam doskonalić, jest naprawdę ciężko. Większość czasu spędzamy, żeby oglądać wideo i tak dalej, ale sam wiesz, albo wszyscy wiedzą, że którzy grali kiedyś koszykówkę, jeżeli tego nie przebiegniesz milion razy, to jest ciężko czasami, tak? No ale jeżeli porównuję naszą grę do początków, jest o wiele lepiej. Myślę, że gramy też stabilniej, nie ma już tak, że na przykład nagle zapadamy i jest minus 20, szczególnie w tych ostatnich 3 meczach, więc idziemy do przodu cały czas. No mówię, dzisiaj też niefortunnie musieliśmy zagrać bez 2 podstawowych zawodników, co gdzieś tam na pewno też nam zabolało, a mimo temu przez tak naprawdę 40 minut był to równy mecz, więc myślę, że naprawdę idziemy ku dobrym.
A czekasz na wzmocnienia? Uważasz, że są konieczne, niezbędne?
No nie wiem, to nie mi oceniać. Ja myślę, że mamy super drużynę. Jesteśmy, myślę, że każda drużyna będzie podchodziła do nas na 100%. Myślę, nawet jeżeli brakuje nam 2 zawodników, myślę, że tak i tak oni nie myśleli, że będzie dzisiaj łatwy mecz, to żeśmy pokazali, więc czy my dostaniemy wzmocnienie, czy nie, to dla mnie nie gra roli. Myślę, że już jesteśmy bardzo dobrą drużyną.
Tyle David Brembley, kapitan Enei za Stal UBC Zielona Góra. Przypomnę jeszcze to, co mówiłem przed tą rozmową. Na pewno nie odbędzie się w środę mecz zielonogórskich koszykarzy w Słupsku. Został przełożony, został odwołany ze względu na pozytywne testy. Kilku zawodników po prostu jest zakażonych COVID-19 w drużynie zielonogórskiej i pod znakiem zapytania stoi sobotnie spotkanie w lidze VTB z Kalewem Tallinn. Spoglądamy jeszcze na tabelę Polskiej Ligi Koszykówki. Na prowadzeniu Anwil Włocławek 30 punktów zdobyte w 17 meczach. Ekipa ze Słupska na drugim miejscu w tabeli z takim samym dorobkiem. Zastal na miejscu 5 w 17 meczach 27 punktów. No ten mecz w Słupsku bardzo ciekawie się zapowiadał, no ale jak już wspominałem, w środę do niego nie dojdzie. 21.34 na zegarach. Mówiliśmy sporo o koszykówce. Teraz teraz będzie siatkówka. Trzy sparingi i to w trzy dni rozegrała w ubiegłym tygodniu Olimpia Sulęcin, która już w środę od meczu u siebie przeciwko Norwidowi Częstochowa zacznie rundę rewanżową w Tauron pierwszej lidze. We wtorek sulęcinianie zremisowali z drugoligową Astrą Nowa Sól. W środę pokonali w Głogowie swojego ligowego rywala, tamtejszego Chrobrego 3-1, a w czwartek ulegli u siebie temu zespołowi 1-3. Po tym ostatnim meczu z jednym z zawodników Olimpii oraz trenerem Łukaszem Hajcem rozmawiał Filip Górecki.
Artur Błażej, rozgrywający Olimpii Sulęcin, człowiek, który tu jest najbardziej zarobiony i to nie tylko dzisiaj, nie tylko przez ostatnie trzy dni, ale przez ostatnie tygodnie, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak jak pan mówi. Te tygodnie ostatnie były bardzo wymęczające, szczególnie dla mnie, bo nie mam zmiennika i każdy chłopak może się wymienić, a ja muszę grać cały czas, a że wiadomo, że rozgrywający ma najwięcej biegania, no to mam największy zajazd niestety.
A zwłaszcza przydaje się rozgrywającemu czasem w trudnym momencie usiąść i spojrzeć z boku i pomyśleć.
Tak, dokładnie. Dlatego tak dobrze nam na początku sezonu funkcjonowała podwójna zmiana. Jak mieliśmy jakąś zacięcie, Bartek się ze mną zmieniał na podwójnej zmianie, widział wszystko z boku, nadrobiliśmy kilka punktów, wracał i fajnie to wyglądało, nie? No ja niestety nie mam teraz takiej możliwości. No dlatego potrzebuję też czasami, żeby trener wziął przerwę, chwilę odetchnienia, no ale daliśmy radę i fajnie, że tego seta dzisiaj ostatniego doprowadziliśmy do końca i go wygraliśmy.
A te trzy sparingi co mówią po świętach i tuż przed powrotem do ligi?
Myślę, że jak najbardziej na plus. Wczorajszy sparing, na pewno bardzo dobrze wypadliśmy we wczorajszym sparingu z Głogowem u nich, z Nową Solą też dobrze. Dzisiaj już widać było to zmęczenie u nas, no ale no każdy ma prawo być zmęczony, prawda? No teraz mamy tą chwilę dla siebie, Sylwester. Będziemy na spokojnie go świętować, żeby wrócić 2 stycznia i dalej trenować, bo 5 stycznia gramy mecz z Norwidem i mam nadzieję, że wszyscy zregenerowani wyjdziemy i pokażemy, na co nas stać.
No właśnie, 5 mecz z Norwidem, później jedziecie do Świdnika. Wydaje się, że na początek już roku mecze, które wam mogą ustawić resztę sezonu zasadniczego w tę albo w tamtą stronę.
Nie, no tak nie można powiedzieć, bo tutaj każdy mecz jest ważny. To jeden mecz nie świadczy, to trzeba wygrać 15 meczy i nie ma o czym myśleć, nie? Jak się wygra jeden mecz, nie ma co na laurach osiąść i lecieć dalej, nie? Patrzeć na następne mecze i się do nich przygotowywać i wygrywać, to jest najważniejsze.
Łukasz Hajec, szkoleniowiec Olimpii Sulęcin. 12 setów, duży materiał poglądowy będzie.
Tak, no tak sobie założyliśmy, że w tej przerwie zagramy 3 sparingi. We wtorek graliśmy z Astrą Nowa Sól, wczoraj z Głogowem w Głogowie i dzisiaj tutaj Głogów do nas przyjechał po 4 sety. Bardzo dobre granie, no mówię, no wykorzystamy z tych sparingów jeszcze, bo nie mamy drugiego rozgrywającego. Bartek wraca tutaj już powoli do treningów, ale jeszcze nie jest gotowy do odbijania. I ciężko nam też prowadzić szóstkowe treningi, tak jak na co dzień tutaj to powinno wyglądać, dlatego te granie. No i cieszymy się z tego, jestem zadowolony po przerwie świątecznej. Dobrze chłopacy wyglądają, wypoczęli. Troszeczkę podładowaliśmy akumulator w tym tygodniu, no i już się będziemy szykować na środę na Norwid.
Tak podsłuchałem tutaj z tej odprawy pomeczowej, to takie słowa słyszałem, cierpliwość, niezwieszanie głów, bardzo ważne.
No dokładnie tak, no nie będziemy ukrywać, że tutaj jest młody zespół i no chociażby Artur, pod nieobecność Bartka, jest to chłopak naprawdę bardzo młody, z ogromnymi możliwościami i uważam, że ten czas, który dostaje teraz na boisku, wykorzystuje w 100% i to zaowocuje mu w przyszłości i na pewno nam też to się przyda w drugiej rundzie. Cieszę się z tego bardzo, ale no mówię, no to jest młodość i tutaj potrzeba cierpliwości. Oni by chcieli od razu zostać mistrzami świata, ale no na to ciężko trzeba pracować.
Ładnie blok pochodził, no zwłaszcza w końcówce seta, ale nie te ostatniego, ale nie tylko.
No tak, no nie, ten nasz, bardzo dużo pracujemy nad blokiem i ten blok to jest naszą silną bronią i gdzieś to cały czas doskonalimy. Tu mamy jeszcze rezerwy. Teraz w tych sparingach skupialiśmy się na naszej zagrywce, bo gdzieś w tym elemencie są ogromne rezerwy, ale no mówię, no gdzieś chłopacy starają się, pracujemy i myślę, że ten element też nam podniesie nasz poziom gry.
W środę Norwid, w sobotę wyjazd do Świdnika, takie dwa mecze, które dadzą wam kierunek o tym, o czym marzycie, czyli o playoffach?
Nie patrzymy tak, nie, ja tak nie patrzę. My przystępujemy do każdego meczu na spokojnie. Cel jest jasny, jak najwięcej zwycięstw. Jeżeli na koniec okaże się, że to będzie play-off, to będzie ogromny sukces tego zespołu i myślę, że zapracowany. No ale no mówię, na razie skupamy na pojedynczych meczach i chcemy tutaj kontynuować tą pasę jak największych zwycięstw w tym sezonie.
19 minut dzieli nas od godziny 22 po siatkówce, pora na Szczypiorniaka. Pierwszoligowi piłkarz ręczni AZS-UZ Zielona Góra jutro rozpoczną przygotowania do drugiej rundy. Akademicy mają w planach rozegranie 3 meczów sparingowych, trzeba przyznać, z ciekawymi rywalami, w tym superligowym Chrobrym Głogów. O szczegółach przygotowań mówi trener AZS-u Ireneusz Łuczak, z którym rozmawiał Krystian Machalica.
Chłopaki mieli tam określone zadania do wykonania w przerwie świątecznej. Myślę, że zrealizowali to, o co ich prosiłem, a jutro zaczynamy już normalnie okres przygotowawczy do drugiej rundy. Będziemy się spotykać prawie codziennie, także mamy zaplanowane 3 sparingi. No i ruszamy ostro. Zobaczymy, jak ze zdrowiem jest. Spotkamy się jutro, porozmawiamy najpierw. Zobaczymy, czy wszyscy mogą trenować na 100% i podejmiemy decyzję, czy wszyscy trenują na 100%, czy będą jakieś treningi indywidualne dla niektórych. No i zaczniemy działać.
Zanim o te sparingi, to dopytam o te treningi, jak to mniej więcej będzie się rozkładało, bo rozumiem siłownia, hala, nie wiem, czy coś jeszcze, jakiś basen, bieganie, jak wyglądają te plany?
No tak jak zawsze, no czyli zaczynamy jak zawsze i jutro już idziemy też na siłownię, później wchodzimy z powrotem na halę i tak będziemy trenować, przeplatając to sparingami, czyli siłownia, hala bez siłowni, znowu siłownia, hala, sparing i tak będziemy się bawić do ostatniego tygodnia przed rozpoczęciem zmagań ligowych. Także nic nowego, wszystko tak jak chyba każdy zespół robi, przygotowujemy od początku się do drugiej rundy. Wiadomo, że chłopaki po okresie przygotowawczym letnim na pewno pewne rzeczy zostały, to trzeba tylko utrzymać i gdzieś tam poprawić pewne elementy i zmienić troszkę taktykę i będziemy sobie to spokojnie działać. Mamy miesiąc czasu na przygotowania do pierwszego meczu, także spokojnie myślę, że zdążymy się przygotować porządnie do drugiej rundy rozgrywek.
Intensywność jakoś będzie się zmieniać, wzrastać, będzie malała w pewnych momentach, zwłaszcza na przykład pod koniec tego okresu.
No to normalną rzeczą jest, że teraz będzie troszkę mocniej, a pod koniec tego okresu będzie lżej. No to tak jak wszędzie, tak jak mówiłem, bo tak jest wszędzie, że trzeba troszkę mocniej, kiedy można dać mocniej, zrobić mocniejsze zajęcia, to zrobimy mocniejsze, kiedy nie ma ligi, a sparing będzie to urozmaiceniem, a już pod koniec okresu tego przedligowego, przed drugą rundą, będziemy troszkę schodzić z tych obciążeń, żeby chłopaki nabrali oddechu, no i wtedy ruszymy 29, mam nadzieję, pierwszy mecz gramy i drugi u siebie, mam nadzieję, że będziemy w 100% przygotowani do tych spotkań.
Pan wspomniał o tych 3 sparingach, znane są już terminy i przeciwnicy?
Tak, 15 stycznia gramy u siebie z KPR Gryfino, który występuje w pierwszej lidze w innej grupie. 18 stycznia jedziemy na mecz, nasz sparingowy, na pewno bardzo miła potyczka, jedziemy do superligowego Chrobrego Głogów i tam zagramy z Chrobrym i jeszcze jest jeden sparing, jeszcze termin dokładny jest nieustalony, ale jeszcze zagramy na pewno jeden sparing z Bachuszem Zielona Góra przed samym rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Także te 3 sparingi myślę, że w zupełności nam wystarczą do tego, aby ruszyć do drugiej rundy.
Na koniec zapytam o rozpoczęcie drugiej rundy. Pan o tym wspomniał, 2 mecze u siebie. To chyba dobra informacja, patrząc z perspektywy terminarza.
No myślę, że tak, tym bardziej, że ta pierwsza runda rozpoczęła się nie tak, jak zakładaliśmy i inaczej gdzieś tam przewidywaliśmy, jak to będzie, a i mecz na wyjeździe w Gorzycach, jak i mecz w Kościanie żeśmy przegrali, także teraz będziemy pałać żądzą rewanżu i mam nadzieję, że te 2 pierwsze mecze dadzą nam takiego, w cudzysłowie mówiąc, kopa, który pociągnie nas przez całą drugą rundę i będziemy fajnie się spisywać i walczyć w każdym meczu o punkty.
Tyle trener akademików Ireneusz Łuczak. Dodajmy, że runda rewanżowa w grupie B pierwszej ligi rozpocznie się w Zielonej Górze dokładnie 29 stycznia meczem z SPR-em Gorzyce Wielkie. Na półmetku sezonu też przypomnimy, AZS zajmuje czwarte miejsce, czyli najlepsze spośród lubuskich zespołów na tym poziomie. Już tylko 11 minut dzieli nas od godziny 22. Jeszcze jedna dyscyplina do omówienia w dzisiejszym magazynie sportowym, to dokładnie pięciobój nowoczesny. Polski Związek Pięcioboju opublikował propozycję kalendarza imprez na rok 2022. Te ważne zawody dla seniorów rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia tego roku, a cały ten kalendarz przeanalizowaliśmy dokładnie z kierownikiem sekcji pięcioboju w Zielonogórskim Klubie Sportowym, trenerem Tomaszem Cygańskim.
Co pan sądzi o tym kalendarzu? Tak patrząc na styczeń, to styczeń zacznie się głównie od konsultacji, od zgrupowań.
Tak, rozpoczynamy generalnie w połowie stycznia sprawdzianem kadr narodowych pod kątem biegu i pływania. On się odbędzie w Spale jak co roku 14-16 stycznia. Następnie trener kadry Marcin Horbacz wyjeżdża już do Zakopanego z kadrą seniorską. Tam szykuje szlify już do pierwszych pucharów świata. Pierwszy odbędzie się w Kairze pod koniec marca, w zasadzie w trzecim weekendzie marca. No i on jakby dowodzi tą całą ekipą, jeżeli chodzi o cały system pucharowy związany z kwalifikacjami na razie na Mistrzostwa Świata i do finału Pucharu Świata. To oczywiście ten rok nie jest jeszcze kwalifikacją olimpijską. Ja bardzo się cieszę z tego, że na terenie Dżonkowa mamy aż 10 imprez międzynarodowych, począwszy od zwykłych trójbojowych zawodów, czyli Pucharu Polski w trójboju, skończywszy na czterech pucharach Polski seniorów w obsadzie międzynarodowej, poprzez zawody międzynarodowe potężne majowe. No na pewno taką wisienką na torcie będą tegoroczne już w zasadzie Mistrzostwa Świata, które będą w październiku w kategorii do lat 22 i Mistrzostwa Europy, które będą w listopadzie również w kategorii, ale trochę wyższe, do lat 24. To jest taki sygnał dla nas dosyć istotny, że jednak w Dżonkowie są te imprezy i te imprezy są cały czas planowane i myślane przez władze Światowej Federacji Pięcioboju Nowoczesnego. Jeżeli chodzi generalnie jeszcze o taki sam system kalendarzowy, to trzeba też tu podkreślić, że my jako pięcioboiści też stricte mocno związani jesteśmy z szermierką i tutaj nasi zawodnicy ZKS-u będą też korzystać z kalendarza Polskiego Związku Szermierczego, gdzie będziemy między innymi startować również tam w Pucharach Polski, które kwalifikują nas do startów Mistrzostwa Polski Juniorów czy Młodzieżowców w szermierce. Oczywiście też myślimy o juniorach młodych, a więc Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Wspomniałem wstępnie o tych Pucharach Świata. No trzeba przyznać też, że głównym celem, myślę, trenera Marcina Horbacza będzie zakwalifikowanie jak najwięcej ilości zawodników do finału Pucharu Świata. No i oczywiście główne starty Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata Seniorów, przy czym Mistrzostwa Świata Seniorów jest w tej chwili wakat. Meksykanie się wycofali, więc świat szuka w tej chwili miejsca, gdzie ta impreza się odbędzie. My oczywiście jako Dżonków stoimy na stanowisku, że gdyby miała być się odbyć u nas, to oczywiście jesteśmy gotowi to zrobić. Czekamy na decyzję, bo gdyby taka zapadła, to oczywiście ogłosimy ją hucznie, że być może będziemy organizatorami Mistrzostw Świata Seniorów w tym roku, ale to jest naprawdę jeszcze w dużych, dużych planach i na tą chwilę nic nie można powiedzieć. Duże nadzieje też wiążemy jako klub ZKS Dżonków z naszymi czwórboistami, a więc juniorami. Przypomnę, że w tym roku Mistrzostwa Europy są w lipcu w kategorii do lat 19 i do 17 w Krakowie, dokładnie u nas w Polsce i miesiąc później we Włoszech Ligano będziemy starać się pojechać pełnymi składami na Mistrzostwa Świata w tych kategoriach właśnie wiekowych, w których w zeszłym roku zdobywaliśmy medale, zarówno w trójboju, jak i w czwórboju. No i oczywiście kategoria U22, wspomniane wcześniej Mistrzostwa Świata w Dżonkowie w październiku, ale wspomniane jeszcze wcześniej przeze mnie są Mistrzostwa Europy do lat 22, które się odbędą w Barcelonie.
Rozumiem, że tą formę teraz będziecie budować na przełom marca i kwietnia chyba, tak?
Jeżeli chodzi o seniorów, no to tak powinni, ze względu na to, że finał Pucharu Świata kończy się w czerwcu, dokładnie w Ankarze, 23-26 czerwca, więc tutaj nasi zawodnicy muszą tutaj szukać już w zasadzie w tej pierwszej połowie sezonu szlifów, tak aby mogli w tym finale się zaprezentować, żeby było ich jak najwięcej zawodników i zawodniczek. No przypomnę, może startować po czterech. Mam nadzieję, że czwórki się zakwalifikują.
Jeżeli chodzi o sytuację kadrową w ZKS-ie, cokolwiek się zmieniło, czy chociażby w seniorach, czy w młodszych kategoriach, jakiekolwiek zmiany kadrowe nastąpiły pomiędzy rokiem 2021 a 2022?
Znaczy w tej chwili można powiedzieć, że nadal nie wiem jak z Szymonem Steczkiewiczem. On jest cały czas kontuzyjny, trenuje, stara się jak może, ale na tą chwilę trudno mi powiedzieć, czy on będzie w tym roku jakby się wśliźnie, czy liźnie się do tego składu. Myślę, że jeszcze będzie walczył z tymi kontuzjami, więc na tą chwilę próbujemy. Tak nie, jakaś niewiadoma jest z Szymonem. Na pewno Szymon Staśkiewicz nie powiedział ostatniego słowa, a jeżeli chodzi o Natalię Dominiak, naszych już seniorka w zasadzie, czy Kamila Kasperczaka, no to oni to są zawodnicy, którzy pod wodzą Chorbacza będą szykować się właśnie do tych wspomnianych wcześniej finałów Pucharu Świata. Jeżeli chodzi o zawodników w kategorii młodszych, a więc U22 i U19, U17, to są zawodnicy stali, to są zawodnicy w internacie mieszkający, ale też i miejscowi, a więc ci zawodnicy cały czas przychodzą z kategorii do kategorii wyższych i że tak powiem, no, próbujemy swoich sił zarówno w czwórboju, jak i w pięcioboju.
Tyle Tomasz Cygański, trener i kierownik sekcji pięcioboju w Zielonogórskim Klubie Sportowym. I tak właśnie z grubsza wygląda kalendarz pięciobojowych imprez na sezon 2022. Już tylko 6 minut dzieli nas od godziny 22. To był magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.